wiem, że są ludzie, widzę też po sobie, są ludzie, którzy czekają na komunikację. I z jednej strony przywykliśmy do tego, że korzystamy z różnych nośników elektronicznych, ale niedziela jest też czasem, by, jeśli już nie można pojechać czy spotkać się, można zadzwonić do drugiego człowieka z rozmową nie biznesową, tylko z rozmową tak po prostu podtrzymania relacji. Jednakże należy pamiętać, że relacji nie da się zbudować na odległość. Relacji się nie zbuduje na odległość. Relacje na odległość można właśnie podtrzymać. Trwanie, wspólnota doświadczeń jest istotna dla trwałości związku. Może dziwić, ale jednym z kluczowych wymagań związanych z życiem zakonnym, akurat jest to trochę jakby inny wachlarz doświadczenia kościelnego, ale nie jest to zupełnie oderwane od naszej rzeczywistości. Istotnym elementem życia zakonnego jest wspólnota stołu. Wspólnota stołu. Są zgromadzenia, w których nie wolno członkowi zgromadzenia wspólnoty spożywać posiłków w innym czy innym stole i nie zaprasza się innych. Je się za klauzurą, tak można powiedzieć. Jest to pewne radykalnie postawiona sprawa, ale często jest to istotny element budowania życia wspólnoty zakonnej. Mutatis mutandis, możemy tak powiedzieć, o rodzinie. Jeżeli wrócicie pamięcią do posiłków jakichkolwiek w domu, zobaczyć możecie, że bardzo wiele rzeczy wychodzi w trakcie posiłku. Nie? Można o wielu rzeczach od niechcenia porozmawiać. Wiele rzeczy od niechcenia można załatwić. Bez jakiegoś urzędowego zwoływania się na porozmawianie. Po prostu. Usiedliśmy i sprawa się wyjaśniła. Sprawa się rozprostowała. Im częściej jesteśmy razem przy stole, tym łatwiej rzeczy idą do przodu. Jest to jakiś pewien obraz idealny może, ale. I korespondencja jest też, niedziela jest też dobrym czasem na korespondencję. Oczywiście, żeby to nie było wymówką do odpalenia komputera i zanurzenia się po uszy w internecie, w sieci, ale na przykład e-maile, na które czekamy już jakiś czas, żeby odpowiedzieć, bo tam od przyjaciela ktoś czeka. Nie? Mówię to do siebie przede wszystkim, bo ja mam taką cechę, że na niektóre maile odpowiadam bardzo długo, ale tak sobie założyłem, że nie wyrzucę ze skrzynki odbiorczej maila, na którego nie odpisałem. Jeżeli jest mail, na którego trzeba odpisać. To tak długo w tej skrzynce jest. Dobrze, że maile w skrzynce mailowej nie pleśnieją, bo niektóre były spleśniałe. To tak na marginesie. Telefon, mail i różne inne sposoby komunikacji międzyludzkiej. Skype jest popularny też chyba. Kto z Was używa Skype'a? No, także jest to i owszem też jakaś forma komunikacji. Na Skype'ie można całą rodzinę zobaczyć. Natomiast teraz nasze ostatnie, tak to chyba jest, nasza ostatnia konferencja, której początkiem chciałem, żeby była scena z Ewangelii według świętego Łukasza, którą znacie, którą moglibyście chyba nawet cytować z pamięci. Fragment, który z pierwszego rozdziału, który zaczyna się słowami: w tym czasie Maryja wybrała się, jak? Poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu, czy w ziemi Judy. I ten logion, to zdanie nam wystarczy, by nas wprowadzić w klimat pewnego wydarzenia. Wydarzenia, które w tajemnicach różańcowych nazywa się tajemnicą nawiedzenia świętej Elżbiety. Ale wszystko dzieje się w kontekście zwiastowania. Zwiastowania, które jest w takim ujęciu teologicznym, takie możemy nazwać. Maryja przyjmuje Słowo. Maryja przyjmuje Syna Bożego do swojego łona. W niej Jezus, Syn Boży, staje się człowiekiem. Maryja otwiera swoje życie najpierw na dialog z aniołem. Jak on miał na imię?
Gabriel.
Dobrze. Bardzo dobrze, 3+. Tak? Anioł Gabriel. Owocem dialogu jest otwarcie serca, jest przyjęcie słowa, przyjęcie Syna Bożego i podporządkowanie swojego życia Jezusowi. I notabene my jako ludzie pro-life powinniśmy, to zupełnie na marginesie dzisiejszej konferencji, ale tak, jeżeli już mówimy o zwiastowaniu, powinniśmy cały ten wysiłek świętowania przenieść z Bożego Narodzenia na 25 marca. Bo jeżeli tyle wysiłku wkładamy w wytłumaczenie społeczeństwu, że czy konsekwentne traktowanie prawdy, że człowiek poczyna się i istnieje pod sercem mamy w momencie, kiedy się poczyna, kropka, to Jezus przychodzi na świat, tajemnica wcielenia to nie jest Boże Narodzenie, tylko zwiastowanie. 9 miesięcy wcześniej. Wtedy człowiek rodził się też w 9. miesiącu. Tak? Czyli mamy tę prawdę, jakby przenieść powinniśmy, bo jakby koncentrujemy się na narodzinach, a to już jest 9. miesiąc życia. Nie? Coś nam umknęło przez 9 miesięcy. Znaczy nie umknęło, bo tajemnica 25 marca jest zwiastowanie i to też jest uroczystość przykazania, trzeba być w kościele. Ale Boże Narodzenie jest 2 dni czerwone obok siebie, wielkie święto, wielka uroczystość, a zwiastowanie, no trzeba iść do pracy nawet, nie? Zwiastowanie, jeżeli to nie jest niedziela lub sobota. To tak na marginesie, ale chyba tego się nie da przeskoczyć. Może kiedyś, może. W każdym razie przyjęcie słowa przez Maryję, co to znaczy to w owym czasie? Ten ów czas to jest czas wydarzeń, które były opisane wcześniej. Owszem, zapowiedź narodzin świętego Jana Chrzciciela, ale też i przyjęcie, przede wszystkim przyjęcie słowa przez Maryję. Co się dzieje po takim przyjęciu słowa? Po dialogu, jaki się dokonuje w sercu Maryi, dialog z aniołem tak naprawdę jest... Anioł nie działa nigdy, jakby abstrahując od tego, kto go posyła. Teologia mówi, że anioł to nie natura, tylko misja. Zadanie. Anioł to jest posłany. Nie wiemy, jaką naturę mają aniołowie, ale wiemy, że oni są posłani. Siłą rzeczy można czasem powiedzieć o człowieku, że jest aniołem, że jest jakimś angelus. Posłany, otwarcie posłany przez Boga, by kogoś uratować, by komuś pomóc, by coś powiedzieć. Anioł to nie jest natura, ale anioł nie działa nigdy wbrew, czy jakby na marginesie Bożej obecności. Jest, reprezentuje Boga. Czyli dialog Maryi z aniołem jest dialogiem z Bogiem, tak naprawdę. Dokonuje się w sercu Maryi, ona przyjmuje słowo. Co się dzieje, kiedy Maryja przyjmuje słowo? Pierwszym owocem, myślę, że w życiu Maryi, tak jak w życiu mam dzisiaj, pierwszy trymestr, niesie ze sobą pewne turbulencje. Tak jakby pozostałe nie niosły, nie? Ale jest on jakoś tam momentami dyskomfortowy. Maryja w tym, można by powiedzieć, nawet w trudnym momencie, takie największe ryzyko chyba jest to, nie? Idzie w góry. Po co? By służyć tej, o której się dowiedziała, że jest w większej potrzebie niż ona sama. Starsza pani, starsza kobieta, Elżbieta, zresztą tak ją rysuje Ewangelia chwilę wcześniej, byśmy mieli cały kontekst, całą jasność sytuacji. Maryja się angażuje w sprawę drugiego człowieka. Idzie na służbę. Jak długo? Do rozwiązania. Praktycznie do rozwiązania. Kiedy Elżbieta już jest w stanie, powiedzmy, zatroszczyć się, wszystko jest pewne, wszystko jest jasne, może spokojnie zatroszczyć się o nowonarodzonego swojego syna, Maryja wraca do domu. Tak to opisuje Ewangelia. Streszczając jakby ten jeden z aspektów sceny nawiedzenia, wynikający też z kontekstu, owocem przyjęcia słowa jest służba w życiu Maryi, w życiu każdego, kto słowo przyjmuje. Mówimy wiele o Jezusie dla nas. Jezus, który powołuje. Jezus, który powołuje do życia we wspólnocie. Jezus, który wchodzi z nami w dialog, któremu odpowiadamy, który jest naszym partnerem w dialogu, jest jednocześnie tym, który inspiruje do służby. To jest jakby prosty wniosek z tej sceny i to jest prosty wniosek dla Kościoła. Co zrobić, można by powiedzieć, żeby chrześcijanie, myślimy o parafiach, nie? Nasz model parafii, zwłaszcza takiej parafii, nie ma zwłaszcza, to jest nieistotne, takiej zwykłej parafii, to jest proboszcz, ewentualnie jak jest troszkę większa, wikary, drugi wikary, trzy panie katechetki, jeżeli jest potrzeba. Kto jeszcze jest? Organista? Zakrystianin? Gospodyni. I jak jest new modern parafia, to jest rada parafialna. Może być rada ekonomiczna. Paska. I są ludzie. Ludzie. I teraz takie moje pytanie. Co zrobić, żeby ci ludzie, wszyscy jacy są na parafii, zechcieli przyjąć postawę Maryi w służbie? Ich po prostu trzeba dokarmić. Po prostu dokarmić. Jeśli człowiek jest nakarmiony Jezusem, to ten człowiek angażuje się w służbę. To jest naturalny proces. Jeśli szczerze przyjmuje Jezusa do swego serca, jeśli ja szczerze przyjmuję Jego słowo, to ja jestem w rezonansie, ja jestem w interakcji z tym słowem i ono mnie popchnie do działania. Jak? Nie wiem. Maryja odczytała wezwanie bardzo czytelnie, zwłaszcza, że w scenę był wpisany ten komunikat. Bóg jakby objawia. W tym dialogu słowa jest też wpisany jakby zapowiedź służby. Bardzo kierunkowo. Akurat Maryja była wrażliwa też z tego powodu, że nie była obciążona grzechem. Kto nie jest obciążony grzechem, czy kto jest, ma niewielkie obciążenie grzechem, dużo łatwiej słyszy słowo z całym jego bogactwem, czy głębiej, może tak, bo z całego bogactwa słowa wysłuchać się nie da, bo ono jest boskie, więc siłą rzeczy będzie zawsze większe niż nam się wydaje. Ale człowiek dokarmiony słowem idzie na służbę. Tę służbę człowiek odczytuje w kontakcie ze słowem. Jeśli zatem chcemy ożywić nasze parafie, chcielibyśmy ożywić, by ludzie chcieli coś zrobić dla parafii. Zróbcie coś dla parafii, nie? Możemy powiedzieć, to zacznij głosić kazania kerygmatyczne. Zacznij ludziom głosić Słowo Boże. Zaproś ich na głoszenie Słowa Bożego. Nie? Szkoda czasu, niech coś zrobi. Nie, to nie jest metoda. Zaczyna się od karmienia, tak jak z dzieckiem. Z dzieckiem trzeba je najpierw nakarmić. Nie? Najpierw trzeba człowieka posilić i on posilony i ożywiony obecnością Jezusa, bo to nie każdy posiłek rodzi właściwe reakcje. Są posiłki, to wiedzą zwłaszcza rodzice małych dzieci, są posiłki, które mogą wywołać kolkę. Nie? Na przykład dzisiejsza poranna kiełbaska nie dla wszystkich była, niestety. Dla najmniejszych nie. Były próby podjęte, ale chyba się nie spotkały z entuzjazmem ze strony malutkich. O innym posiłku myślą. Święty Paweł też mówił, że maluchom trzeba dać mleko. I o chrześcijanach też mówił, dla was jeszcze mleko. Jeszcze mleko. A dla dojrzałych trzeba posiłek stały. Dorosłe ssaki mleka nie piją. To jest ogólny wniosek. Jeżeli myślimy o wspólnocie generalnie, to musimy mieć świadomość, że owocem dialogu, żywego dialogu z Panem jest służba. Poziom służby jest owocem intensywności, czy jest sprawdzianem intensywności dialogu z Panem. Sprawdza, czy poziom służby sprawdza, czy ta wspólnota jest Chrystusowa. Po owocach się poznaje drzewo. Jak ta przypowieść o drzewie, które nie przynosiło owocu. Nie? 3 lata. Nic. No, co trzeba było zrobić? Ten roztropny ogrodnik dał szansę. Mówi o kopie, obłożę nawozem. I będzie może w przyszłym roku wyda owoc. W naszej sytuacji nawozem jest kerygma. Nawozem jest katecheza. Najpierw kerygmat, potem katecheza. Najpierw ewangelizacja, potem edukacja dalsza chrześcijańska. Głoszony i przyjęty. I rzeczywiście wspólnota, która koncentruje się wokół Chrystusa, cieszy się mnogością służb. Jakby same z siebie, nie jest samo z siebie, rzeczy się same z siebie nie biorą. Samo się nie zrobi. Tylko szklanki się tłuką same. Wszystko inne się ma przyczyny. I tak samo jest ze służbą. Skąd się bierze tyle chętnych do pracy tu czy tam? Jesteśmy zadziwieni? Z Chrystusa. Jeśli to są autentyczne służby, ludzie gotowi do pracy w Kościele, bierze się to ze spotkania z Panem. I z drugiej strony jest coś takiego, że człowiek odczuwa wewnętrzną potrzebę, czy wewnętrzny impuls. Może nawet nie potrzebę, tylko wewnętrzny impuls do służby. Jeśli ja go podtrzymuję, jeśli ja go przyjmuję, podejmuję, to wyrażam moją miłość do wspólnoty. Ilość służb nie jest owocem masy krytycznej we wspólnocie. Zgromadźmy wystarczająco dużo ludzi i na pewno ktoś do sprzątania i do zamiatania się znajdzie. Nie. Gwarantuję, że to nie jest efektem masy, powiedzmy. Można dużo gromadzić, bardzo dużo gromadzić i nie uzyskać tego, co by się chciało. Można krzyczeć na ludzi i też się nie uzyska. Trzeba ich uchrystusowić, czyli dać im pokarm, który ich pobudzi. Dać im pokarm, który w nich zaowocuje właśnie służbą. Scena zwiastowania połączona ze sceną nawiedzenia mówi to bardzo wyraźnie. Słowo wzrastało w Maryi i ten wzrost słowa rodził gotowość, rodził tę dynamikę wyjścia ku drugiemu człowiekowi. Potem nie widzimy, żeby Maryja była jakoś zaangażowana społecznie. No nie to jest rolą, nie to było rolą Ewangelii, ale wystarczy ten pierwszy impuls, jakby na starcie pokazał postawę Maryi. Pokazał jej zaangażowanie, jakie była gotowa przyjąć. Wspólnota, która się interesuje Chrystusem, doświadczy Jego zainteresowania. To funkcjonuje w życiu indywidualnym. Ty się zajmij mną, ty się zajmij moimi sprawami, a ja się zajmę twoimi problemami. Mamy taką czasami skłonność do funkcjonowania, muszę najpierw rozwiązać jakieś sprawy i potem resztę czasu jakby dam Panu Bogu. Modlitwa gdzieś na końcu, na marginesie, później. Najpierw muszę rozwiązać sprawy. A Bóg mówi trochę tak z przymrużeniem oka, taki antropomorfizm, zajmij się najpierw moimi sprawami, a ja się zajmę twoim zapleczem. Jeśli wychodzę na walkę, na Bożą wojnę, to Bóg troszczy się, żeby moje zaplecze było bezpieczne. I podobnie jest we wspólnocie. Wspólnota, która jest zainteresowana Chrystusem, na Nim skoncentrowana, doświadcza tego zabezpieczenia zaplecza. Wszystko to, co jest potrzebne, we wspólnocie się zrodzi. We wspólnocie się zrodzi. Rzecz w tym, że jeszcze pozostaje wolność człowieka. Ja mogę odczuwać impuls, a mogę za nim nie pójść. Bóg jest dżentelmenem i nie zmusi mnie, nie przywiąże do stołu, nie przykuje łańcuchem do filara w kościele i powie tu masz być, nie uciekniesz sam. Piękno służby polega na tym, że jest w wolności przyjęta i w wolności realizowana. Tak jak w wolności przyjmujemy Chrystusowe Słowo. Ale jeśli my się troszczymy o sprawy Chrystusa, Chrystus się troszczy o nasze potrzeby. I jeśli wspólnota rozeznaje jakąś potrzebę, rozeznaje jakąś niszę, jakąś sprawę w swoim wnętrzu, do której rozwiązania potrzebuje określonych rąk czy określonego pomysłu, zmysłu, bardzo praktycznego często, to pierwsze, co powinna zrobić, zwrócić się do Chrystusa. Zacząć się karmić. Wtedy pojawi się wzrost, wzrost też charyzmatów, wzrost gotowości do służby, do misji. I też taka kwestia, to już powiedziałem, ale ważna w tym wypadku. Ktoś pytał, czy są powołania w Polsce. Abstrahując zupełnie od naszej konferencji, jest na marginesie. Czy są w Polsce powołania? Jest kryzys powołań. Tłuką w bęben i mówią, że jest kryzys powołań. Będzie źle, jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Dlatego w tym roku jest chyba 100 kleryków więcej niż w zeszłym. Nie zgadza się. Jeśli newsy nie zgadzają się z faktami, tym gorzej dla faktów. Tak, troszeczkę stary system wraca. No nic.
Mówią o tym, jak efekt Franciszka.
Efekt Franciszka.
Tak,
jakoś trzeba to zracjonalizować. Ja myślę, że to efekt wiary jako taki. Ale który? News się musi sprzedać. Na pewno kiedyś zacznie być gorzej. Na pewno kiedyś zacznie być gorzej, nie? Jest łatwo być prorokiem takim depresyjnym. Trudniej jest być prorokiem pozytywnym, bo zawsze można sprawić, żeby było gorzej, ale żeby było lepiej, to jest ciężko się na to zdecydować. Abstrahując. Czy jest kryzys powołanych? Czy jest kryzys powołań? Ktoś powiedział, nie. Nie ma kryzysu powołań. Bardzo rzadko się zdarza kryzys powołań. Jest kryzys powołany. Tak jak z tym ziarnem, przypowieścią wyrażoną na początek naszej pierwszej konferencji. Ziarno, siane, siewca, wychodzi siać. Siewca sieje słowo. I teraz... Można słowo przyjąć, można go nie przyjąć. Można przyjąć i dać mu wzrost, można przyjąć i nie dać mu wzrostu. Szybki, wolny wzrost. Można je zagłuszyć czy odrzucić. I ktoś tak mówi, nawet wspomniany już Chen Chini, mówił, że badania, też zupełnie na marginesie, badania we Włoszech zrobiono wśród młodych ludzi. Z przedziału 18, chyba 28 czy 20-30. Tacy po prostu ludzie, którzy wchodzą, podejmują zadania społeczne, kończą naukę, kończą kształcenie, podejmują życie zawodowe. To jest też czas podejmowania decyzji życiowych, takich ostatecznych decyzji życiowych. Mówię, że pokaźny procent, on to powiedział w liczbach bezwzględnych, ale to są grube dziesiątki tysięcy ludzi w populacji włoskiej, mówię o kościele włoskim. Zadawało sobie poważne pytanie, czy przypadkiem ja nie powinnam wybrać, czy życie kapłańskie, czy życie zakonne nie jest moim powołaniem. Zadali sobie takie pytanie i w dużym odsetku tych osób to pytanie trwało w nich dłużej niż 3 miesiące, czyli było pytaniem konstruktywnym. To nie było pytanie przelotne, które się pojawiło w kontekście obejrzanego filmu, czy odbytej rozmowy. Potem znikło. Ale to była myśl, to było pytanie, które drążyło przez 3, 4, 6 miesięcy. Pytanie, które było ważne. Nie znaczy, że miało znaleźć odpowiedź tak, ale było pytaniem konstruktywnym. I tutaj się pojawia problem właśnie powołanych, czy powoła. Powołania są, powołani na nie nie odpowiadają. Zupełnie na marginesie, bo tak też może być w kwestii służby w Kościele. Odczytuję jakby zaproszenie do określonej służby i nie idę za to. Żyję wiarą. Życie wiarą to jest bardzo ryzykowna historia. Bo wiara mnie popchnie do czegoś. Naprawdę. Zachowania ryzykowne. A? Nie. Warto zaryzykować. To jest ryzykowne w takim znaczeniu, że wiara zacznie porządkować moje życie, ustawiać mnie w określony sposób. Już nie na wszystko się zdecyduję. Nie wszystkich wyborów dokonam. Nie zawsze będę przystawał do tego, co mnie otacza. Czasem będę musiał płynąć pod prąd. Ale przede wszystkim pojawia się w moim sercu gotowość do określonego istnienia we wspólnocie aktywnego. Konstruktywnego istnienia we wspólnocie. Mogę pozostać jakby zawieszony pomiędzy. Wierzący we wspólnocie, ale nic dalej. Taki na pół gwizdka. Taki chrześcijanin, który nie potrafi się zaangażować, to też trochę ktoś jakby chciał być trochę w ciąży. Nie? Trochę. Albo trochę strzelić. Można być trochę. Albo się jest, albo się nie jest. Albo się strzela, albo się nie strzela. Nie można trochę strzelić. Do połowy lufy. Nie? Kula leci i koniec. Jako konsekwencja pewnego działania wcześniej. I tak jest w przypadku Kościoła. Jeśli wspólnota myśli o służbie, to pierwsze co powinna angażować ludzi w kerygmat, pogłębienie wiary, przybliżenie do Chrystusa. I to jest naturalny proces. Później pojawia się rozeznanie indywidualne i wspólnotowe tego, co potrzebujemy, czy tego, co ja mogę dać. Na styku tych dwóch rzeczywistości Pan troszczy się o swój Kościół. Święty Paweł zauważył to bardzo wyraźnie. Mamy wspólnotę koryncką, gdzie charyzmatów było tyle, służb było tyle. To wszystko się tam, jak patrzymy na dynamikę tej wspólnoty, to tam się strasznie działo. Nie? Strasznie, w sensie intensywnie się działo. Działo się też dużo jakby w sposób niepoukładany. To też pytanie, jak to ludzie przyjmą, jak to zagospodarują. Ale Pan dawał. Pan był szczodry. A ludzie przyjmowali. I byli aktywni. To jest naturalny proces wzrostu w wierze. Naturalny proces przyjęcia słowa. Słowo staje się ciałem. Co to znaczy? Słowo staje się ciałem w moim życiu. Znaczy moje życie jest życiem człowieka włączonego w ciało Chrystusa, ale też to, co ja robię, staje się ciałem. Tam jest obecne Boże tchnienie. Przez moje ręce, przez mój umysł, mój geniusz dokonują się rzeczy, o których można powiedzieć, że przyjęte słowo staje się ciałem, staje się jakimś konkretem. To tak jakby troszeczkę w małżeństwie, znowu aluzja, za dużo przebywam z rodzinami chyba. Młodymi rodzinami, tak mi się te aluzje tak tutaj nasuwają. Gdyby ktoś tak rzeczy werbalizował, kobiety lubią słuchać, nie? Słyszeć. Nie? Kocham cię, nie? Kocham cię i po prostu kocham cię. I wbrew pozorom nie ma dwóch, nie da rady dwa razy tak samo powiedzieć kocham cię. Więc nawet jak się dzieje to 10 minut jedno po drugim, to zawsze inaczej. Zawsze inaczej i to tylko kobieta potrafi usłyszeć to inaczej, bo dla gościa, dla mężczyzny jest to komunikat taki sam, po prostu kocham cię, nie? A ty mnie chyba nie kochasz. No to jest agresja, nie? No przecież powiedziałem, no daj spokój. No. Nie? Ty mnie chyba nie kochasz. Wczoraj było 15 razy, dzisiaj już tylko 10 razy. Spadek formy. Ale to nie wszystko. Jeżeli za tym kocham cię, nie pojawia się konkret. Nie pojawia się konkret w postaci konkretu. Coś między nami. Gest. Fakt. Jeżeli się nie pojawia fakt, to w pewnym momencie słowa stają się puste. podobnie jest z naszym życiem wiary. Jeśli nie pojawia się, jeśli wiara pozostaje na formie deklaratywnej, w takiej formie wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, wypowiedziane co niedzielę w Kościele z dużym zaangażowaniem. Jak to dziecko raz powiedziało, umęcząc pod polskim piratem. Albo świętych obcęgowań. Dzieci sprowadzają to do słów, które rozumieją. Jeżeli to jest, wyznanie wiary jest bardzo ważne, to jest takie powiedzenie: kocham Cię. To jest poziom ekspresji werbalny, bardzo ważny. Ale za tym, jeśli wiara jest przyjęta, jeśli wiara jest zanurzona w miłości, to ona się sprawdzi w konkrecie. W konkrecie, im bardziej życiowy konkret, tym bardziej realna jest ta wiara. Bardzo proste zadania, bardzo proste sprawy, ale one się weryfikują. Wiara wspólnoty się weryfikuje w tym, co dzieje się we wspólnocie w wymiarze też praktycznym. Jeżeli popatrzymy na chrześcijan pierwszego wieku, chrześcijan z dziejów apostolskich, tam ciągle się pojawiają jakieś ekipy, które coś chcą robić. Ewangelizatorzy, owszem, ale i też wewnątrz wspólnoty, jakieś rozdawnictwo, jakaś caritas, jakieś pomoce, organizowanie diakonii się pojawili, dlatego że trzeba było zabezpieczyć różne historie wewnątrz wspólnoty. To jest normalne. Co mamy czynić, bracia? Co mamy czynić? Święty Piotr mówi, pierwsze kazanie, to jest kazanie kerygmatyczne i ci ludzie pytają, co mamy czynić. Nie? Najpierw, co mamy czynić ze sobą, co mamy zrobić, żeby się zbawić, a później, co mamy zrobić we wspólnocie. I to warto wiedzieć. Powiedzmy, na tym chciałbym zakończyć jakąś swoją wypowiedź tutaj, bardziej jako inspirację niż jako sposób usystematyzowany dotyczący nie wiem, charyzmatów, służb, zadań we wspólnocie. Działanie we wspólnocie. Warto tak oceniając swoje własne impulsy, które czujemy w sercu, czy to, co ja chcę robić, jest dla pożytku wspólnoty. Nie? Bóg powołuje dla pożytku wspólnoty. Osobiste też zaangażowanie w służbę jest drogą do świętości. Tu nie ma sprzeczności żadnej. I nie jest istotne, czy to jest powołanie do głoszenia kerygmatu, ewangelizowania na rynku, czy to jest powołanie do mycia naczyń czy prania bielizny kielichowej w zakresie. To są charyzmaty, które są wyrazem tej samej wiary i tak samo prowadzą do świętości.